Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów. Tak naprawdę trzy tematy, oczywiście jak zwykle w ciągu już ponad roku nam się przytrafia, że większość tematów to tematy związane z agresją Rosji na Ukrainę, ale zanim o tym powiemy, czyli powiemy o tym, co się dzieje w Bachmucie, bo nie wiem, czy ktoś wie na 100%, co tam się dzieje, powiemy także o wizycie Andrzeja Dudy w Londynie i o tym, jakie są relacje węgiersko-ukraińskie, bo to jest temat cały sam w sobie. To najpierw chciałbym, żebyśmy w sporcie powiemy oczywiście o naszych chłopakach do lat 17, którzy dzisiaj przegrali z Walią, ale awansowali do ćwierćfinału, już wcześniej zresztą to wiedzieliśmy. Ale pierwszy temat, o którym chciałbym porozmawiać, to temat związany z aplikacją TikTok. Myśmy swego czasu mówili na temat tego, że prawda, firmy nie chcą brać odpowiedzialności, te firmy różne, Facebook i tak dalej, nie chcą brać odpowiedzialności za treści, które pojawiają się tam umieszczane przez poszczególnych użytkowników. Tutaj mówimy o czymś innym. Otóż TikTok jest firmą chińską, która należy do państwa. No umówmy się, no średnio.
Do państwa chińskiego, umówmy się.
Wrogiego dla Stanów Zjednoczonych.
I co najważniejsze, przed siedzibą TikToka stoi chińskie wojsko w Chinach.
Więc tutaj po prostu po raz pierwszy zdarzyło się i bardzo dobrze mam wrażenie, bo chodzi o stan Montana, gubernator tego stanu, Greg Gianforte, kilka dni temu podpisał to, że Colorado nie będzie TikToka, w Montanie, przepraszam, w Montanie nie będzie TikToka od 1 stycznia przyszłego roku. Sprawa została skierowana przez firmę chińską ByteDance do sądu i tutaj uważaj, bo to jest przepiękne.
Oni, tego przecież śmieję się dobry dzień dzisiaj.
Prawda? Oni uważają, że po prostu stan Montana narusza pierwszą poprawkę
amerykańskiej
konstytucji. No jesteśmy gdzieś w oparach absurdu.
No ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak rząd Chin się martwił o amerykańską konstytucję i o prawa, o wszystkie wolności gwarantowane tą konstytucją w pierwszej poprawce do konstytucji. Bardzo bym sobie życzył, żeby Chińczycy chociaż troszeczkę u siebie zaczęli podobnych praw przestrzegać. Mam nadzieję, że sąd ich wygoni oczywiście z tym pozwem.
No, Chińczycy u siebie blokują, prawda, niektóre właściwie tysiącami blokują adresy internetowe, których nie można no, używać właśnie. Na terytorium Chin. Tak naprawdę nie ma wolnego dostępu do internetu, jeśli chodzi o Chińczyków. A tutaj okazuje się, że idą do sądu w imię wolności amerykańskich konstytucyjnych.
Wolności konstytucyjnej. Ja jestem naprawdę, no cały dzień się dzisiaj tutaj rechoczę troszeczkę. Oczywiście robiłem inne rzeczy. Grałem w tenisa też. Chwilę zerknąłem na mecz Polska-Walia w piłkę nożną tych młodzieżowców naszych. Owszem, wszystko jest ładnie, pięknie, ale naprawdę ja uważam, że jakieś granice absurdu chyba trzeba by stworzyć. Mam nadzieję, że sąd wyrzuci ten pozew.
Czyli to będzie pierwszy krok w ogóle do likwidacji TikToka w USA.
Bo o co tutaj chodzi? Ktoś powie, dobra, łamanie prawa, mają prawo na TikToka. Otóż chodzi o to, gdzie niebezpieczeństwo tkwi w tym, że firma w 100% kontrolowana przez chiński rząd zbiera personalne informacje o tysiącach ludzi w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Szwecji, gdziekolwiek sobie wyobrazimy, no bo TikTok i bardzo popularny wśród młodzieży zwłaszcza, jest aplikacją o charakterze globalnym. Tak. I teraz Chińczycy poznają, gdzie ci ludzie chodzą, oni mogą sprawdzać, gdzie ci ludzie, co ci ludzie robią w internecie. Są dziesiątki programów, które to umożliwiają. I po prostu ja nie wiem, ja nigdy nie korzystałem z TikToka, ja nie wiem, czy wszyscy byliby tak bardzo zadowoleni, gdyby się okazali, gdyby nagle się dowiedzieli, ile o nich wie rząd Chin ludowych.
50% użytkowników TikToka, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to są osoby z tej najmłodszej grupy badanych. Właśnie. I teraz zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. To są ludzie z high school, to są ludzie, którzy studiują. Chińczycy, i to jest ogromna rzesza ludzi, bo to idzie w miliony, i Chińczycy mają dostęp właśnie do tych osób już w tym momencie, czyli śledzą ich i w momencie, kiedy kończą szkołę średnią, studiują, zaczynają swoją pracę, więc jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji?
No właśnie, uważam, że bardzo dobrze. No powiedzmy, że Amerykanie byli pierwsi, którzy zaczęli w tej sprawie coś robić. Na wielu rządowych komputerach korzystanie z TikToka jest zakazane, to wiemy o tym, prawda? Tutaj w wielu agencjach rządowych Stanów Zjednoczonych wprowadzono już zakaz.
No zasadniczo, ja zasadniczo myślę, że w tych, prawda, w komputerach, w adresach internetowych, które należą do instytucji rządowych, w ogóle nie należy prowadzić żadnej prywatnej korespondencji. Przerabialiśmy to także na przykład z panią Clinton.
No przerabialiśmy to i w Polsce, przerabialiśmy,
no właśnie,
także
no więc
przerabiamy to bez przerwy, nie używajmy do prywatnych celów, dlatego tam TikTok jest, w zasadzie chyba we wszystkich federalnych agencjach TikTok jest zakazany, co też oczywiście powodowało pozwy sądowe, bo niektórzy czuli się, że ograniczana jest ich wolność, tylko, że jak popatrzysz tak naprawdę, to ty kręcisz sam bat sam na siebie. No, dla mnie jednak bardzo charakterystyczne jest to, że przed siedzibą TikToka w Chinach, przed biurem wielkim, tej wielkiej, bo to jest przecież wielka korporacja, stoi wojsko.
Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, o której pewnie wiele osób zapomina, bo to jest bardzo łatwo zapomnieć o tym, że teraz nie tylko wojna wygląda tak jak ta wojna, która trwa na Ukrainie, ale właśnie można wygrywać, zdobywać terytoria poprzez właśnie ekonomię, poprzez media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej.
Jedna rzecz. Jeżeli mogę, Jacku, przepraszam, że ci przerwałem, jedno zdanie, które mnie zmroziło bardzo w ostatnich dniach, to jest oszustwo, którego dokonano w Chinach po raz pierwszy. Dokonano oszustwa z użyciem tak zwanej tej sztucznej inteligencji, prawda? Gdzie zaczęto wyłudzać pieniądze od ludzi, że niby zgłasza się do ciebie jakiś przyjaciel, którego ty znasz i nagle potrzebuje pomocy. Tutaj sztuczna inteligencja okazała się bardzo pomocna do tego. Kolejna forma oszustwa, która znowu wyszła z Chin. Czy przypadek? Ja nie wierzę w przypadki.
No nie, jeżeli chodzi o Chińczyków, to tutaj żadnego przypadku być nie może. A to, co mówisz na temat sztucznej inteligencji, to też jest taka, wiesz, dla mnie to jest jakaś puszka Pandory po prostu. Mam wrażenie, że było kiedyś tak, że pewne nowe rzeczy, jeśli chodzi o technologię, były mocno kontrolowane przez instytucje rządowe. Choćby spójrz na internet, jak długo to trwało, zanim armia amerykańska zdecydowała się na to, żeby ten internet udostępnić jakby wszystkim.
Jacku, ja pamiętam jeszcze, kiedy ukazały się pierwsze wersje programu PageMaker. To jest wersja, która umożliwia składanie gazet na przykład, prawda? Wiesz pewnie, co to jest za program. Trzeba było podpisywać specjalne zobowiązanie, bo on był na liście KOKOM-u, nie wolno go było eksportować ani wywozić do krajów Bloku Wschodniego, a w tym czasie także do Polski, bo to było jeszcze przed upadkiem komunizmu. Absurd? Nie absurd, bo jak popatrzysz na program PageMaker, to on w zasadzie każdą kropkę, gdzie ty sobie malowałeś na stronie, to no, na stronie kropka jest tam, gdzie podasz współrzędne strony. No trudno lepszy program do czytania mapy, prawda? Także wcale się nie dziwiłem, że PageMaker był w tamtym czasie objęty zakazem wywozu do krajów komunistycznych.
No i teraz właśnie mamy tą sztuczną inteligencję i, no nie wiem, konia z rzędem temu, kto mi powie po prostu jak, w którą stronę to podąży.
Na pewno nie podąży, myślę, w dobrą stronę. Ja jestem przekonany o tym, że jeszcze wielokrotnie ten temat będzie do nas wracał. W tej chwili mamy pierwsze oszustwa zrobione w Chinach. Ktoś napisał program.
Miejmy nadzieję, że ta decyzja gubernatora Montany jest pierwszym krokiem do tego, że TikTok w ogóle zniknie jako chińska firma po prostu.
Ja jestem za tym, żeby zginął, bo ta firma zbiera takie ilości personalnych danych o ludziach, które wiadomo, umówmy się, oni nie zbierają tych danych po to, żeby być dla tych ludzi miłym.
No i nie zapominajmy także o tym, że ogłupia zwłaszcza młodą część społeczeństwa.
Oczywiście, absolutnie, to jest zupełnie.
Ale tutaj się mogą z nami pewnie nie zgodzić.
No, trudno.
Trudno. Przejdźmy do tego, co się dzieje w Bachmucie. Co się dzieje w Bachmucie?
W Bachmucie jest tak, że według tych ostatnich informacji Ukraińcy kontrolują jeszcze w mieście samym, kontrolują jedną stację benzynową. Bachmut został w zdecydowanej większości zdobyty przez tych Wagnerowców. Ukraińcy się wycofali, ale Ukraińcy dokonali z kolei postępów na skrzydłach. Ja mówiłem o tym wczoraj, jak sobie przypominasz. I to takich, no po kilkanaście kilometrów. Oni oskrzydlają ten Bachmut, chcąc jakby tych Wagnerowców wziąć w kocioł, przy czym Ukraina cały czas kontroluje tą drogą, tą ostatnią drogę dostaw do Bachmutu. Także w Bachmucie sytuacja dla Ukrainy jest trudna. Ja myślę, że Ukraińcy nie ma sensu tych ruin bronić. Oni walczyli tam, żeby Rosjanom zadać maksymalne straty. Zadali Rosjanom gigantyczne straty, o czym wiemy. Także zobaczymy, jak będzie dalej.
No 9 miesięcy trwała ta bitwa.
Tak.
O Bachmut.
Oczywiście Bachmut obrócony został w ruiny. Rosjanie, jeżeli zdobyli, to zrobili, może zdobyli ruiny. To nie jest jakieś wielkie miasto, które by miało wielkie znaczenie strategiczne. Rosjanie zdobyli trochę ruin i tyle. Czy oni będą mieli siłę atakować dalej? Osobiście wątpię.
Znaczy dla jednej, dla drugiej strony Bachmut był bardziej kwestią propagandową niż
tak,
strategiczną.
Oczywiście, że tak. Ale no oczywiście wszystkie media na świecie chyba spekulują o tych walkach w rejonie Białogrodu, tam gdzie wkroczył ten Legion Wyzwolenia Rosji. To są Rosjanie walczący po stronie Ukrainy. Tam Ukraińcy odnieśli jeden wielki sukces, zdobyli po raz pierwszy. Im się udało wcześniej 3 takie urządzenia zniszczyć, a teraz je zdobyto, pewnie już je wywieziono na Ukrainę, a może i do jakichś baz natowskich, bo to myślę będzie badane. To są te urządzenia samochodowe, takie stacje radarowe służące do zagłuszania pocisków radarowych, pocisków rakietowych, między innymi wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS. Rosjanom się to udało ostatnio. Zdobycie tego systemu w stanie nienaruszonym jest dużym sukcesem Ukrainy. Oczywiście oni to natychmiast zabrali stamtąd do analizy i myślę, że to będzie analizowane przede wszystkim przez Amerykanów. Oni tutaj będą mieli do powiedzenia najwięcej. Będą chcieli tak poprawić wszystko w rakietach HIMARS, żeby one nie dały się Rosjanom zagłuszać, prawda? Także to jest sukces. Co z tych walk w Białogrodzie, o co w tym wszystkim chodzi, to my nie wiemy. Faktem jest, że Rosjanie pospiesznie zaczęli wycofywać niektóre oddziały spod Charkowa nawet tam, bo to jest niedaleko granicy. Ten Białogrod to jest 10 kilometrów od granicy z Ukrainą.
Na razie te informacje, które docierają w tej kwestii, są takie, no, nie do końca
są takie
sprzeczne
różne.
W niektórych momentach.
W niektórych momentach są sprzeczne, bo podejrzewam, że tam nie ma mądrych w tej chwili, co to się naprawdę dzieje. walki trwają, podobno są bardzo zacięte. No i tyle. Także w każdym Rosjanie musieli szybko wycofać część swoich oddziałów, nawet które próbowały ostrzydlić Charków. Z tego ostrzydlenia już nic nie ma. Oczywiście oni wycofali te oddziały szybko na teren Rosji, żeby wkroczyły i walczyły z tym legionem. Bo oni tam byli praktycznie bez jakichś poważniejszych jednostek wojskowych akurat w tamtym rejonie.
Wracając jeszcze do tego, że ten Bachmut był taką ważną propagandową kwestią i dla jednej, i dla drugiej strony, no to w Rosji język właśnie propagandy idzie w tym kierunku, że niemalże zdobycie Bachmutu porównują do zdobycia Berlina. W ten sposób ta narracja jest budowana. Zdobycie Berlina w 1945 roku i to jest tak, jak oni to przedstawiają.
Tak, ja też widziałem mapę dzisiaj w rosyjskiej telewizji, nową mapę Federacji Rosyjskiej, gdzie Polska jest jako Księstwo Warszawskie, jako część Federacji Rosyjskiej, także Republiki Bałtyckie były tam jako część Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy, że Rosja 8 maja, to tak przeleciało, wiesz, bez wielkiego echa w mediach, wypowiedziała ten układ podpisany w 1999 roku, układ o wojskach konwencjonalnych w Europie. Rosja od dawna już nie wykonywała tego układu, postanowiła go zerwać. I to jest takie jakby pokazanie Zachodowi, że słuchajcie, my znowu jesteśmy silni, jeżeli chcecie z nami rozmawiać, to musicie rozmawiać na nowych zasadach. A teraz jakie są te zasady? To właśnie chyba pokazuje ta mapa, o której wspominałem chwilę temu, bo oni to na poważnie, wiesz, Rosja się nie zgadza z rozszerzeniem NATO i to ci propagandaści mówią dokładnie, oni się nie zgadzają, żeby takie kraje jak Polska czy inne były w NATO. Także tutaj to jest zarzewie, ja sądzę, Rosjanie szukają pretekstu do następnych konfliktów.
No, kończąc kwestię Bachmutu, to z punktu widzenia Rosjan Bachmutu już nie ma, jest z powrotem Artyomowsk, bo tak...
Dobra, niech oni
trwa wojna na te nazwy historyczne, tak przy okazji, z obu stron.
Tak, trwa wojna, oczywiście ta wojna będzie trwała. Pamiętajmy, jeżeli to odskrzydlenie Ukraińcom by się udało, to oni mogą ten Bachmut... Z tym, że ja nie sądzę, żeby oni ryzykowali tutaj jakimiś stratami ze swojej strony, bo nie ma sensu prowadzić wojny, nie ma prowadzić jakieś kontrofensywy, jakichś ataków na te rosyjskie wojska, które się tam okopują w tym Bachmucie. No bo co, no zdobycie tego morza ruin jest zupełnie strategicznie bez znaczenia.
Przejdźmy do relacji węgiersko-ukraińskich, bo Viktor Orban powiedział podczas katarskiego forum ekonomicznego, że Węgry będą dalej wstrzymywać możliwość uchwalenia pakietu unijnej pomocy dla Ukrainy i sankcji przeciw Rosji. Tutaj chodzi o węgierski bank, o którym mówiliśmy, który w jakiś sposób ciągle działa w Rosji. I Viktor Orban mówi rzecz następującą, że nie można jednocześnie prosić o pomoc, a z drugiej strony państwu, które chce pomóc, chodzi mu o Węgry, robić tego typu prawda, sytuację, że firmę węgierską umieszcza się na liście firm, które są na czarną listę się wkłada właśnie węgierską firmę. Więc mówi, Orban mówi, że po prostu albo chcą pomocy, albo nie chcą pomocy.
No dobrze, ale ta węgierska firma, ten węgierski bank był, powiedzmy sobie szczerze, pralnią pieniędzy dla wielu oligarchów rosyjskich.
No, ja tylko przedstawiam stanowisko premiera Orbana.
No niech on sobie mówi, co chce. Nie zapominajmy, że propaganda węgierska wysunęła także roszczenia terytorialne pod adresem Ukrainy. To jest w ogóle sprawa, wiesz, te terytoria są oczywiście sporne, można tu historyczne dyskusje prowadzić.
Jałowe są jakby w tym momencie, prawda? Natomiast jałowe, Andrzej, no nie ma wątpliwości, że Zakarpacie jest terytorium węgierskim.
Nie, słuchaj, wiesz co, ja ci powiem, inaczej powiem. Ruszanie sprawy granic jest to otwieranie puszki.
Oczywiście, Pandory. ja to mówię. No dobrze, oczu, wiesz, wiemy o tym, sens. Ale to też nie udawajmy, że tak nie jest, no. Ukraińcy dostali to w prezencie od Stalina, prawda?
Bez swojej, że tak powiem, ani zabiegów, ani...
No nie mieli nic do powiedzenia, ale wtedy nikt nic nie miał do powiedzenia. No dobrze,
to
ale...
To była decyzja Stalina.
Ale już jak traktować ludność węgierską na tamtym terytorium, to jest blisko 200 tysięcy Węgrów tam mieszkających.
Pamiętajmy, skąd ta decyzja Stalina była. Pamiętajmy o tym, że Węgry do końca II wojny światowej były sojusznikiem Niemiec. To nie było tak jak w Rumunii na przykład, że król Michał przeszedł na stronę aliantów pewnym.
No tak,
momencie.
Ale wiesz, to są takie...
9 maja sojusznikiem Niemiec.
To są takie
Niemiec.
Ruchy jak mówienie o tym, że Włosi stanęli po stronie aliantów.
Ja wiem, ale Węgrzy nie wykonali nawet takiego ruchu. Nawet no. takiego ruchu nie wykonali. Oni byli konsekwentnie do 9 maja sojusznikiem Niemiec.
No dobrze, ale co za różnicę być sojusznikiem Hitlera, sojusznikiem Stalina, na jedno
no,
wychodzi.
Ja wiem, że tutaj ja nie zamierzam usprawiedliwiać Stalina w żaden sposób, ale to dawało stalinowy pretekst.
No tak, ale dobrze, to powiedziałeś, że nie chcesz ruszać kwestii historycznych, ja to rozumiem, ale jakby nie mamy wątpliwości, że to jest... Zawsze było terytorium węgierskie, oprócz...
A nie zawsze, przepraszam, bo to było terytorium polskie też, to było polskie lenno.
No tak, ale...
Było.
No było, ale...
No to było Polska przecież, to przez... niech do Polski, całe Węgry do Polski zapisać i już.
Przez...
Na ceny historycznych dyskusji to już.
Królestwo Węgierskie od roku 1000 do roku 1867 tak naprawdę... To była część Królestwa Węgierskiego,
dobrze,
potem część Austro...
też był polskim królem,
potem część,
ja wiem. Siedmiogrodów.
A, Andrzej, no ale tutaj stosujesz demagogię daleko idącą.
No pewnie, że stosuję demagogię.
Kamil, tak, Zakarpacie tak. należy do Węgrów.
Nie wstydzę się. Ja jedynie pokazuję, jak ruszanie tych kwestii jest to jaką dużą puszką Pandory.
Absolutnie tak. Natomiast to, że Ukraińcy prowadzili politykę wobec... dyskryminującą Węgrów mieszkających, i to mówimy o niedawnym czasie, prawda? Zmiana prawa oświatowego właśnie na Zakarpaciu w stosunku do mniejszości węgierskiej, to już nie są kwestie historyczne.
To już nie są kwestie historyczne. Węgry protestowały oczywiście, jak najbardziej.
I zdajemy sobie sprawę, że racja była po ich stronie.
Ukraińcy się nie godzili, żeby wykorzystywać instytucje, wiesz, szkoły i tak dalej do prowadzenia antyukraińskiej agitacji, co w przypadku Węgrów miało miejsce niestety.
No tak, no, ale potem wprowadzili jako obowiązkowy już od 5 klasy język ukraiński, na co się Węgrzy nie chcieli zgodzić. No to jest troszkę tak jak, pamiętasz, to tak jak... konflikty wokół szkolnictwa polskiego na Litwie, prawda?
No też... tak. Też troszeczkę tak, chociaż też troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli kaszubski rugować z Kaszub, no wiesz, mam nadzieję, że nic takiego dziać się nie będzie.
Nie, ale wiesz, mimo wszystko jest różnica między tym, czym jest porozumiewanie się po kaszubsku, a językiem węgierskim.
No, między kaszubskim a węgierskim jest różnica fundamentalna, chociaż powiem ci szczerze, pracowałem u księdza Jastaka w Gdyni, napisałem książkę o nim, którego nazywane Królem Kaszubów, także wiesz, dobrze go znałem, Kaszuby znam. Powiem ci szczerze, ja po niemiecku mówiłem całkiem nie najgorzej, ale no niestety kaszubski to jest jednak inny język.
Nie, ale
powiem
też...
tobie szczerze, po zakończeniu II wojny światowej był taki agent KGB, on był w czasie wojny agentem Gestapo, został zwerbowany przez KGB jeszcze w czasie wojny, nazywał się Jan Koszubowski, on był z Gdyni, zastrzelił w czasie wojny między innymi porucznika Dampka. Takiego szefa organizacji Gryf Pomorski się nazywała. I on po wojnie agitował, żeby utworzyć niezależne państwo kaszubskie od Polski. Żeby Kaszuby nie były częścią Polski, tylko żeby utworzyć niezależne państwo kaszubskie. No, robił to z przyzwolenia KGB, prawda?
No tak, ale polskie władze komunistyczne tak naprawdę dyskryminowały mniejszość kaszubską. Jeżeli tak, w ogóle możemy użyć określenia mniejszość kaszubska, bo moim zdaniem...
Odrębny naród chyba trzeba by mówić. Może.
A z drugiej strony możemy powiedzieć, że to Polacy, którzy porozumiewają się po kaszubsku.
Można powiedzieć też i tak, wielu z nich czuło bardzo silne związki z Polską. Wielu z nich pracowało w wolnym mieście. Większość pracowników Polskiej Poczty Polskiej w Gdańsku było Kaszubami, nie zapominajmy
no
o tym.
No i pamiętajmy też o tym, z tych Kaszubów, których ja poznałem i Kaszubek, ich przywiązanie do miejsca jest niezwykłe, bo oni,
tak.
Oni mogli bez problemu wszyscy zostać Niemcami.
A nie zostali.
Był taki czas, prawda?
A nie zostali. No jest ten bardzo ciekawy polski film Kamerdyner, prawda?
Świetny skądinąd.
Pokazujący tą historię Kaszub troszeczkę. No, kończy się fatalnie, prawda? Wszystko ten ród przegrał, ale wkroczenia wojsk bolszewickich, rosyjskich niestety nie. Przykre jest to zakończenie, ale prawdziwe.
No tak, mamy też blaszany bębenek Gintera Grasa.
Tak, te tematy, mamy tutaj literaturę.
To są tematy, które świetnie się sprawdziły, jeśli chodzi o wielkie kino, wielką literaturę tak naprawdę.
Prawda, także tutaj mamy tematy. Na pewno do tych spraw będziemy jeszcze wracać, bo te sprawy narodowościowe w Europie tak się przykryć zupełnie nie... Nie będzie można ich tak schować pod...
No właśnie, bo to jest ciekawa, Andrzej, to jest ciekawa kwestia. Integracja w ramach Unii Europejskiej, czyli jakby tworzenie struktur ponadnarodowych, z jednej strony powoduje jednoczenie się, prawda, Europy, ale z drugiej strony powoduje, że właśnie pojawiają się takie kwestie, które zresztą były cały czas, ale one były jakby trzymane przez w czasie, kiedy te rządy, na przykład, nie wiem, kwestia Basków w Hiszpanii, prawda? Zobacz, jak to długo...
Belgii na przykład, kwestia Flamandów.
To wszystko będzie się właśnie w momencie integracji Europy, tym bardziej, bo teraz jest moda na to, żeby te małe społeczności mówiące innym językiem, czy przyznające się do innej narodowości, żądają coraz więcej praw i te prawa otrzymują.
No i bardzo dobrze, moim zdaniem, zwróć uwagę, nigdy nie było sytuacji, żeby mniejszość czy Kaszubi były czynnikiem rozsadzającym Polskę, prawda? Żeby były jakimś rozsadzającym czynnikiem. Nie było takiej sytuacji. Zwróć uwagę, jak niewielu ich wyjechało po 70 roku, kiedy mogli zostać obywatelami Niemiec, prawda?
No relatywnie mało. Znaczy wyjechało dużo, ale mimo wszystko nie wszyscy.
Nie wszyscy. Jednak wielu zostało i jednak wielu z nich czuło przywiązanie do tej ziemi, a wielu wróciło. Były też i takie przypadki. Ja znam Kaszubów, którzy w czasach komunistycznych później przyjechali na Kaszuby z powrotem.
Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że powiedzmy ta cała instytucja Unii Europejskiej będzie coraz bardziej zintegrowana, ale właśnie na przykład tutaj przykład Hiszpanii, okaże się, że takie regiony jak Katalonia, czy tam, gdzie mieszkają Baskowie, staną się regionami z bardzo dużą autonomią, większą niż mieli w ramach państwa hiszpańskiego.
Kto wie, może tak być. No, w Polsce też Ślązacy, przypuszczam, będą domagali się jakiejś autonomii i czasem ten ruch może być dosyć masowy nawet.
Ale tutaj są zasadnicze różnice między tym, jak Kaszubi się zachowują, a jak ta mniejszość, która określa się właśnie Ślązakami. Te najbardziej radykalne organizacje.
Tak, no oczywiście, ale ja też nie sądzę, żeby z tym w przyszłości to był jakiś kłopot. Sądzę, większe kłopoty będziemy mieli na Bałkanach.
Zostawiamy to, bo mamy jeszcze chwilę na element piąty sportowy. Mistrzostwa Europy do lat 17. Polacy pierwszy mecz z Irlandią 5-1, drugi z Węgrami 5-3, a dzisiaj zwalią
0-3.
Chociaż wynik za wysoki, patrząc na mecz, ale to bez znaczenia. Wynik idzie w świat.
Wynik idzie w świat, Polacy przegrali. Polacy i tak awansowali, jak już powiedziałeś na wstępie. No, z tym, że teraz żarty się skończyły, w ćwierćfinale będą grali albo z Hiszpanią, albo Słowenią. Także tutaj przeciwnicy będą znacznie silniejsi.
Ważne by było, żebyśmy nie grali z Hiszpanią jednak, mimo wszystko.
No, mimo wszystko ważne byłoby nie grać z Hiszpanią, ale możemy z nią grać. Jutro także ważny dzień dla sportu o tyle, że jutro się okaże po badaniach, czy Iga Świątek wystąpi w turnieju Roland Garros.
Ja jeszcze tylko wrócę na chwilę do tych naszych 17-letnich piłkarzy, niektórych nawet młodszych. Tam jest tak, przyglądam się taki chłopak z Górnika Zabrze, nazywa się Krzysztof Kolanko, ma 16 lat. No to jest talent. naprawdę niezwykły. Zresztą wszyscy ci piłkarze, oni grają też w sposób jak na polskich piłkarzy. To jest pierwszy rocznik, rocznik 2006, który został poddany szkoleniu centralnemu PZPN-owi już z takim nowym projektem. To jest pierwszy rocznik w polskiej piłce, który w ten sposób został przygotowany, no, i wygląda na to, że są efekty.
Że są efekty. Ja sobie wynotowałem tych najważniejszych nazwisk, troszeczkę tych chłopaków, sobie schowam tą kartkę i będę obserwował, co z nimi dzieje się potem. No bo
jest jeden...
oni są dopiero na początku.
Tak, ale kariery. Jest jeden wielki problem tutaj i tutaj, wiesz, niestety martwię się tym bardzo, dlatego że w ligach, na przykład w lidze hiszpańskiej, bo być może z Hiszpanami grać będziemy, ci chłopcy już są w kadrach swoich pierwszych zespołów ligowych.
Tak.
Natomiast nasi też są, ale tylko teoretycznie. Jakby nie wpuszczają tych, nie dostają minut na boiskach pierwszoligowych, tylko pamiętają się albo po drugiej drużynie, albo po drużynach juniorskich. Strach przed użyciem tych młodych piłkarzy wśród polskich działaczy ligowych jest porażający, a działają ci działacze przeciwko sobie tak naprawdę.
Absolutnie tutaj zgadzam się z tobą, uważam, że powinni być puszczani, zwłaszcza, że tam widać po tej drużynie, że tam jest sporo tych chłopaków zdolnych, że
absolutnie,
oni
wyglądają sporo. Już jak dorośli faceci.
No więc właśnie, nie rozumiem, biorąc pod uwagę poziom naszej, jak ty to nazwałeś chyba trafnie, ekstraklasy, to uważam, że powinni być puszczani. Powinni
Barcelona może sobie pozwolić, żeby nastolatkowie typu Gavi, Pedri
no właśnie,
byli w pierwszej drużynie, a jakieś tam, wiesz, drużynki polskie...
Korona Kielce czy Lechia Gdańsk.
Nie wpuszcza takich młodych chłopaków. Andrzeju, no. Kończymy. Pozdrawiam cię serdecznie. Do jutra.
Do jutra.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.